każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w to mroźne przedpołudnie, sobotnie, a dziś będziemy rozmawiać w pierwszej części naszego spotkania z wiceprezydentem miasta Zielona Góra Krzysztofem Kaliszukiem. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa serdecznie.
I z Panem Sławomirem Kotylakiem, radnym Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu Redaktorze, dzień dobry Państwu.
Tydzień poprzedni dominował pod chyba hasłem budżetu, zarówno jeśli chodzi o Polskę, jak i Zieloną Górę, więc dziś ten temat chyba najwięcej czasu nam zajmie w czasie naszej audycji. Zacznijmy od budżetu Unii Europejskiej i weta Polski w tej sprawie. Budżet i Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przed nami Polska i Węgry nie godzą się na mechanizm praworządności. W tej sprawie również głos premiera Morawieckiego poparł Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w tym tygodniu uchwałą specjalną, a również Polacy pytani w sondażu o to, czy Polska powinna się na taki mechanizm godzić i czy powinno być weto budżetu Unii Europejskiej. 46% badanych powiedziało, że tak, że Polacy nie godzą się na tego typu mechanizm, a pomysł, by weszło ono w życie, popiera 37%. Panie Sławomirze, panie radny Koalicji Obywatelskiej, czy Koalicja Obywatelska dalej stoi na stanowisku, aby jednak nie stosować weta wobec budżetu Unii Europejskiej i godzić się na tak zwany mechanizm praworządności?
Panie redaktorze, no zacznijmy może tak trochę od uściślenia tego, co jest problemem, ponieważ w przekazach medialnych już w zasadzie, myślę, każdy się pogubił, o co chodzi z tym mechanizmem praworządności i nie do końca jest to zrozumiałe, więc jeśli pan redaktor pozwoli, dwa zdania, ja takiego wprowadzenia tutaj dokonam. Tak naprawdę na stole mamy trzy dokumenty. Pierwszy dokument to WRF, czyli Wieloletnie Ramy Finansowe Unii Europejskiej, które są dokumentem, krótko mówiąc, planem budżetu na następne lata, czyli na lata 2021-2027. Bezpośrednio z tym dokumentem jest związany drugi dokument, który też jest na stole negocjacyjnym i nazywa się on Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Jest to odpowiedź Unii Europejskiej na potrzeby państw związane z kryzysem wywołanym przez COVID-19. I trzeci dokument, to jest dokument, który właśnie nazywa się tak potocznie mechanizm warunkowości. Czyli jest to uzależnienie od spełnienia kryteriów traktatu akcesyjnego, jednego z elementów tego traktatu, czyli od kwestii praworządności, bo te elementy praworządności są zapisane w traktacie akcesyjnym. I o ile dwa pierwsze dokumenty muszą być podjęte jednomyślnie, to znaczy, jeżeli któryś z Państw używa weta, wówczas mamy problem, nie ma budżetu, budżet jest wprowadzany jako prowizorium, to taki mechanizm znany dla każdego, kto kiedykolwiek w jakimkolwiek samorządowym środowisku czy rządowym się posługiwał finansami, to każdy wie, jakie są tego konsekwencje, nie można zaciągać nowych zobowiązań.
No i na ten trzeci dokument nie godzą się Polacy. Chodzi o to, żeby właśnie, większość państw nie decydowała o tym, czy my otrzymamy środki, czy nie,
pod kątem warunkowości. Nie wymaga wszystkich głosów. To znaczy, można go przyjąć już przy 55% poparcia, a zatem wystarczy 15 państw, 27, żeby ten mechanizm warunkowości wszedł w życie.
Bo jest to, no i tu istnieje obawa, że ta warunkowość będzie definiowana bardzo nieprecyzyjnie i będzie
słuchaczy bardzo mocno w błąd, dlatego że mechanizm warunkowości odnosi się do zapisów traktatu akcesyjnego, a w traktacie akcesyjnym jest cały słownik pojęć i bardzo precyzyjnie jest on zdefiniowane, co rozumie się pod pojęciem praworządności. W związku z tym nie ma mowy o tym, że tutaj jest jakaś uznaniowość, że ktoś uzna, że dane działanie w jego odczuciu jest niepraworządne, w związku z tym zostaną zablokowane środki
Unii Europejskiej. To dlaczego komisarz do spraw budżetu obiecał, że Komisja Europejska przedstawi wyjaśnienia, które mają stworzyć gwarancję, że kraje nie będą dyskryminowane w kontekście mechanizmu warunkowości? To po co to tłumaczyć, skoro wszystko jest zapisane?
Nie będzie tłumaczył definicji praworządności. tylko padło pytanie ze strony Polski i ze strony Węgier dotyczące tego, w jaki sposób interpretować możliwość wykorzystania zapisu traktatu akcesyjnego do przygotowywanego aktu prawnego, jakim jest rozporządzenie w stosunku do mechanizmu warunkowości. To w tym jest problem.
Czyli Koalicji Obywatelskiej odpowiada takie rozwiązanie powiązania budżetu z
Ja powiem tak, spróbuję to opisać takim bardzo obrazowym przykładem. Proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w pokoju, w którym jest 27 gości. I tych 27 gości omawia temat związany z budżetem na najbliższe 6 lat. I nie mogą dojść do kompromisu. Prawo unijne pozwala na skorzystanie z mechanizmu podpisywania umów międzynarodowych. W rezultacie, jeżeli Polska dalej będzie się upierała przy wecie dla budżetu unijnego, dojdzie do takiej oto sytuacji. Holendrzy między innymi już to podkreślają, że z początkiem roku skorzystają z tego mechanizmu, a mianowicie Holandia wyjdzie sobie do czegoś w rodzaju przedpokoju i podpisze umowę międzynarodową, która pozwala jej wykorzystać środki unijne i mechanizm wsparcia w odbudowie. I może się tak okazać, że zrobią tak kolejne kraje i w pokoju negocjacyjnym zostaniemy tylko my i Węgrzy. Bez budżetu, bez wsparcia na odbudowę, ze ślepym przeświadczeniem, że racja jest po naszej stronie. Racja byłaby po naszej stronie, gdybyśmy faktycznie nie dokonywali w naszym kraju działań niezgodnych z traktatem akcesyjnym i uważali, że jesteśmy z tego tytułu krzywdzeni. No ale niestety, każdy, kto obserwuje naszą rzeczywistość, widzi, co się dzieje, wie, że dochodzi do nadużyć i nadinterpretacji prawa, choćby konstytucji, i w związku z tym kraje członkowskie mają prawo wykorzystać zapisy traktatu akcesyjnego, który był parafowany przez polski rząd. Zatem zgodziliśmy się na etapie negocjacji na określone warunki współpracy. Skoro tych warunków nie spełniamy, oczywistym jest, że Koalicja Obywatelska staje na stanowisku, że nie możemy dzisiaj zmieniać zasad gry w trakcie gry.
Panie Krzysztofie, wiceprezydent miasta Zielona Góra, kto ma rację w takim razie według pana w tym sporze?
No, jeżeli tu mamy naprzeciw kolegę z Platformy Obywatelskiej, to ja może zacytuję słowa Donalda Tuska sprzed 2 lat, gdy po raz pierwszy w Unii Europejskiej pojawił się ten pomysł powiązania wypłaty unijnej środków z praworządnością. Wówczas 2 lata temu, może pan sobie, Sławek, sprawdzić w faktach po faktach TVN-u, powiedział, że nie byłoby dobrze, gdyby mieszać te dwa porządki. Jest to krok w niewłaściwym kierunku. Pieniądze, które w budżecie przeznaczamy na różne kwestie, nie powinny podlegać kryteriom czysto politycznym. To jest ocena tego pomysłu, który został przed 2 laty wprowadzony. Ja rozumiem. Kolega Sławek powie, że przed 2 laty to czekała nas seria 4 wyborów w kraju, więc politycy nie mówią prawdy. No ale dzisiaj mamy sytuację, w której współtwórca Platformy Obywatelskiej, pan Paweł Piskorski, wieloletni prezydent Warszawy, poseł na Sejm, eurodeputowany, w wywiadzie sprzed raptem 2 dni popiera stanowisko rządu z bólem serca, bo nie jest zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale mówi jasno, że tak naprawdę o standardach praworządności decydują wyroki Trybunału Sprawiedliwości. I co się stanie, jeśli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że dzisiaj w obecnych czasach liberalizmu lewicowego standardy praworządności powinna być aborcja na życzenie, powinna być eutanazja, powinna być adopcja dzieci przez gejów. Ale jeśli te kwestie ideologiczne to tak dla kolegów nie są ważne, to równie dobrze może się okazać, że twierdzi Trybunał Sprawiedliwości, że wiek emerytalny czy pensja minimalna jest standardem. Tak jak niedawno stwierdził też, jakie pensje mają zarabiać polscy kierowcy, którzy jeżdżą z transportem po Europie. A więc sytuacja nie jest taka prosta i nie jest tak, że zostało wszystko uzgodnione. I może trzecia kwestia, bo to było najbardziej tak dla kolegi Sławomira i późniejszego naszego rozmówcy, a więc pana Piotra Tykwińskiego, bo oni są dyrektorami odpowiedzialnymi za budowę i remonty dróg w naszym województwie. Otóż mamy projekt, mamy od wielu lat program Interreg, współpracy Polska-Niemcy, i zapisaliśmy sobie, uzgodniliśmy z Brukselą wszystko, jak ma być. Urząd Marszałkowski, a więc koledzy dyrektorzy, opiniowali pozytywnie projekty przebudowy i budowy dróg w naszym województwie. Ba, nawet sami składali takie projekty, jak chociażby droga wojewódzka Gubin-Wałowice. Te projekty zostały zaakceptowane, zostały podpisane umowy, środki zostały nawet wypłacone unijne. W końcu przyszła informacja po 3 latach, że Unii się Komisji Europejskiej Brukseli nie podoba. I te wszystkie środki są niekwalifikowane. W negocjacjach, które brały udział Niemcy, no bo oni zarządzają tym programem, a więc bardzo poważny przeciwnik, udało się w końcu wynegocjować kompromis, a więc tylko 25% nam zabiorą, 4 miliony euro. Czy pan Sławomir Kotyla, czy pan Tyksiński zgadzają się z tymi urzędnikami z Brukseli? Czy tak powinno być? A jednak pieniądze nam zabrano.
No i oczywiście, jeśli można ad vocem, bo padło pytanie do mnie, jeśli pan redaktor pozwoli.
Krótko, proszę, bo chciałbym jeszcze do budżetu wziąć
środków, ale no nie możemy spłaszczać tematyki problemu, który pan wiceprezydent poruszył. Dlaczego? Dlatego, że Komisja Europejska przyjrzała się tak naprawdę kwalifikowalności wydatków z prostej przyczyny, a mianowicie tam niestety, ale z przykrością musimy stwierdzić, że w jednym z projektów doszło do nadużyć w tej materii. Zaczęto zaliczać do wydatków kwalifikowanych te, które w gruncie rzeczy nie były kwalifikowane, a opisywano je w taki sposób, aby móc spełnić to kryterium. Więc tutaj mamy taki przykład, troszkę bym powiedział, nie do końca pasujący do ogólnego zarysu i kontekstu wynikającego z tych problemów związanych z dzisiejszymi negocjacjami. Ale jeśli mogę jeszcze tylko jedno zdanie. Kwestia poruszona i przytoczone cytaty choćby przewodniczącego Tuska. Tak, ja powiem jedną rzecz. Mówimy tutaj o budżecie unijnym i o wprowadzeniu zmian, bo 2 lata temu była propozycja zmian zapisów do traktatu poruszającego kwestię praworządności. Dzisiejsze elementy, które są przedstawiane, odnoszą się bezpośrednio do tych, które obowiązują. Wówczas była mowa o próbie zmiany i doprecyzowania kwestii praworządności. I na to przewodniczący Tusk się nie zgadza.
Panowie, przejdźmy do budżetu Zielonej Góry. Nie wiem, czy przy tym budżecie będzie tyle aż niejasności, czy również dyskusji. Jak Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska patrzy na to, co przygotował prezydent Janusz Kubicki, zapewne wspólnie z wiceprezydentem Krzysztofem Kaliszukiem, jeśli chodzi o budżet Zielonej Góry, budżetem, który ma być takim budżetem przeżycia, jak mawia pan prezydent Janusz Kubicki.
To się w pełni zgadzam. To jest budżet przeżycia. Nie chciałbym być w skórze prezydenta i wiceprezydenta, tworząc ten budżet, dlatego że znam realia, jeśli chodzi o zakres pozycji stałych, kosztowych, które muszą się znaleźć w budżecie, które obciążają bardzo mocno budżet, a na które to panowie prezydenci, powiedzmy szczerze, no mają w zasadzie żaden wpływ, choćby oświata, koszty oświaty, tutaj na to nie mają wpływu, powinni otrzymać subwencję pokrywającą w pełni funkcjonowanie szkół, a takich subwencji nie otrzymują w pełni, w związku z tym muszą tego typu braki uzupełniać z budżetów samorządowych, a są to potężne kwoty, bo oświata, jak dobrze pamiętam, współczynnik za obecny rok to było ponad 50% kosztów stałych w budżecie. W przyszłym nawet nie kalkulowałem jeszcze, ale podejrzewam, że będzie podobnie, choć szkoły były zamknięte, no ale wiadomo, że utrzymanie, pensje, etc. To wszystko jest nadal na bardzo zbliżonym poziomie, więc te wartości stałe no, ciągną ten budżet w dół, powodując, że na wydatkach bieżących mamy blisko 80%, a na majątkowym zaledwie 20% wartości naszego budżetu, więc tak dla zwykłego mieszkańca to może się w żaden sposób nie być jasne, co to są te wydatki bieżące, majątkowe, no ale krótko mówiąc, realizujemy tylko tę minimalną wartość inwestycji, do których się zobowiązaliśmy wcześniej, do których przystąpiliśmy w ramach między innymi obwodnica południowa, rozumiem, jest już w zasadzie koniec części dokumentacyjnej, za chwilę będzie wyłonienie wykonawcy i całe postępowanie już związane z procesem budowy tejże drogi, więc tam trzeba zabezpieczyć środki, bo żeby móc rozstrzygnąć postępowanie, trzeba mieć zabezpieczenie w budżecie. Więc szczerze mówiąc, nie zazdroszczę. Jest to po części też konsekwencja, tak żeby nie było, że całkowicie usprawiedliwiam prezydentów. Po części trochę konsekwencja podejścia wcześniejszego do przyjmowania wielu zobowiązań, które to nie przekładają się na budowanie po stronie przychodowej w budżecie. Ja jestem też zwolennikiem, żeby ten efekt bilansowości budżetu był oparty o to, że z jednej strony budujemy pewne atrakcje dla mieszkańców, bo jak wiadomo, miejsce życia jest ważnym elementem i im bardziej jest ono atrakcyjne w postaci parków odnowionych, alejek czy innych tego typu rzeczy, bardzo się cieszę, że one powstają, a z drugiej strony one niestety nie dodają wartości do budżetów przyszłych. I tutaj kwestia przygotowania jakiejś inwestycji, którą można byłoby dzisiaj sprzedać w postaci terenów, etc., etc., no, mogłoby w takich właśnie trudnych czasach wesprzeć budżet po stronie przychodowej, czyli krótko mówiąc, dać szansę na to, żeby jeszcze więcej inwestycji było realizowanych w danym okresie, w trudnym czasie.
Jak miasto poradzi sobie z tym trudnym budżetem?
Przede wszystkim od początku prezydent Janusz Kubicki mówił o tym, że odpowiedzią na pandemię, na tą trudną sytuację, szczególnie naszych przedsiębiorców, jest jak największa ilość inwestycji. No i nie wiem, czy kolega Kotylak mówi to dlatego, że nic znów nie doczytał, czy dlatego, że nie chce...
Ale po co takie uwagi, panie prezydencie? No przecież wiadomo, że czytam budżet
informacji. A więc, ale ostatnio żeście nie doczytali, że zabieracie środki przedsiębiorcom. Więc
nie, proszę nie przeinaczać. Ale wszystko doskonale doczytaliście. A łączenie dwóch projektów uchwały jest moim zdaniem nie na miejscu.
Powiedział pan przed chwilą, że będą tylko inwestycje te, które były wcześniej zaplanowane. Otóż jest to nieprawda. Po pierwsze, inwestycje...
Nie, powiedziałem, że jedną z nich jest między innymi budowa drogi, która jest zaplanowana.
Panie radny, proszę dać chwilę, bo musimy kończyć tą część.
Małych odcinków dróg w mieście.
Panie prezydencie, proszę.
Ponad 220 milionów wydatków w budżecie miasta, 100 milionów wydatków inwestycyjnych w spółkach naszych Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja oraz Zakład Gospodarki Komunalnej, a więc w sumie jest to ponad 27%, jeśli chodzi o środków, które wydamy na inwestycje. I będą to nie tylko te, które żeśmy wcześniej zaplanowali, jak chociażby 4 projekty inwestycyjne w naszych spółkach czy ulica Południowa, ale będą to nowe projekty, jak parking wielopoziomowy przy palmiarni, parking wielopoziomowy przy Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, kąpielisko w Ochli, drugi etap ulicy Pileckiego, hala sportowa przy szkole na ulicy Energetyków, przebudowa wiaduktu na ulicy Zjednoczenia. Szereg nowych inwestycji po to, aby przedsiębiorcy mogli utrzymać zatrudnienie.
Ale mówimy tu o ilości czy o wartości?
O tak, wartości oczywiście 320 milionów łącznie, to jest dużo więcej niż
przy miliardowym budżecie. To stanowi zaledwie około, tak jak pan powiedział, 27%. Dobrze zbilansowany budżet, to powinien być mniej więcej 50-50.
Panowie, pewnie ten o budżecie jeszcze będziemy rozmawiać.
Przedstawiciela Platformy, który mówił, że dobry budżet to jest 20% inwestycji. Jak mamy 27, to mówi pan też, że jest źle. Za dużo inwestycji, tak?
Ale coś pan przeinaczy. Ja powiedziałem 50-50 to 50-50.
50% inwestycji. Niech pan nie żartuje, niech pan mi pokaże taką gminę w kraju.
Dobra, może być to nieosiągalne faktycznie. Panowie, pewnie o budżecie będziemy jeszcze rozmawiać, ale na dziś musimy już skończyć, bo następni nasi goście czekają już.
Ale przed chwilą pan Kotylak powiedział, że 50% idzie na oświatę. No to znaczy, że mielibyśmy wydawać tylko na oświatę i tylko na inwestycje.
Jaki jest, panie prezydencie, współczynnik?
Panowie, kończymy tą część. Bardzo dziękuję. Moim państwa gośćmi byli Sławomir Kotylak, radny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. I Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dziękuję serdecznie.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
W drugiej części naszymi gośćmi są Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry szanownym radiosłuchaczom.
Skoro jesteśmy już przy temacie budżetu, to zapytam od razu państwa o tą sprawę. Budżet miasta, oczywiście Zielona Góra, w przyszłym roku okrojony, ale również z zadłużeniem. Jak takie ruchy miasta ocenia Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja?
No ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na to, żeby budżet miasta był bardziej konsultowany ze społeczeństwem i wszystkie inwestycje również, żeby były monitorowane. Warto się zastanowić nad tymi inwestycjami, które już w tej chwili zostały dokonane. Tak przyglądam się na przykład ulicy Aglomeracyjnej, na którą wydano ponad 22 miliony złotych i ona dzisiaj służy rolkarzom. Ruch jest tam niewielki, a pieniądze naprawdę zainwestowane w bardzo dużym stopniu. To samo jest na przykład z ulicą Pileckiego, 5,5 miliona wydane na nic, a przymierzamy się do obwodnicy południowej i obawiam się, że skutek będzie podobny. Natomiast mamy bardzo dużo niedoróbek w zakresie inwestycji, między innymi na trasie północnej zjazdy, tak, bardzo krótkie, które uniemożliwiają wygodne włączenie się do ruchu, czy skręty w prawo, czy
może
w lewo.
Dlatego miasto planuje obwodnicę zachodnią również gdzieś w tym rejonie, ale to pieśń przyszłości oczywiście.
No właśnie i nikt nie testuje tego, tak? Nikt jakoś się nie zastanawia właśnie nad tym, co już jest, no bo ciężko mówić, że inwestycją jest na przykład odbudowa ulicy Zjednoczenia po remoncie, czy to samo dzieje się teraz na ulicy Energetyków, tak? To są zniszczenia po innych remontach, rozbudowa również, ale na tą rozbudowę czekaliśmy bardzo dużo ze względów takich bezpieczeństwa. To są bardzo niebezpieczne krzyżówki, zresztą tych krzyżówek jest więcej. I tutaj chciałam zwrócić uwagę na to, żeby nie wydawać tak pieniędzy bezsensownie, bo komuś się uwidziało coś, właśnie chciałam zwrócić uwagę na tą aglomeracyjną, tak? Olbrzymie pieniądze podatników, a nikt nawet nie próbował ocenić skutków dla ruchu drogowego tej inwestycji. Ja osobiście jestem zadowolona, tamtędy często jeżdżę, no ale to nie może być tak, że to jest dla pojedynczych przypadków, a pieniądze wydane bardzo duże.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, przygląda się zapewne tegorocznemu i poprzednim budżetom. No ten budżet wyjątkowy z racji na koronawirusa. Prezydent miasta, jak już wspomniałem wcześniej, mówi, że nie jest to budżet na życie, tylko na przeżycie. Czy wszyscy to odczujemy, Zielonogórzanie?
Że w jakiś sposób na pewno wszyscy to odczujemy. No, pan prezydent Janusz Kubicki powiedział niedawno właśnie, że będzie to najtrudniejszy budżet jego kilkunastoletniej prezydentury z uwagi właśnie na trwającą pandemię koronawirusa. I właśnie to fajna odpowiedź i fajna wypowiedź pana prezydenta zachęca mieszkańców właśnie, aby ją odsłuchali, bo tam pan prezydent słusznie porównał miasto do dużej firmy właśnie. I właśnie miasto, tak jak każdą firmę, dostaną takie same problemy, jak inne podmioty gospodarcze. No to jest nieuniknione. Według Polskiego Stronnictwa Ludowego uważamy, że prezydent słusznie chce zachować finanse na największe inwestycje. Życie na pewno zweryfikuje plany i prezydenta, i radnych. Ale mamy przyznane pieniądze w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli pieniądze unijne. Więc szkoda by było, gdybyśmy ich nie wykorzystali, mimo tego właśnie, że panuje koronawirus. No stąd też zadłużenie, bo w budżecie nie bilansuje na pewno wpływy do budżetu przewidziane w roku ubiegłym były mniejsze właśnie ze względu na pewne zwolnienia, udogodnienia dla przedsiębiorców. Stąd też zadłużenie, które zapewne odrobimy, jak sytuacja się unormuje. A co do tego, co mówiła moja przedmówczyni, jeżeli chodzi o inwestycje i obwodnicę na przykład południową. Szanowni Państwo, przypominam sobie, że każda inwestycja, większa inwestycja w Zielonej Górze zawsze wzbudzała głosy protestów przy budowie czy przed budową. Ale czy dzisiaj ktoś narzeka właśnie, że jest aglomeracyjna, że jest łącznik Ptasiej i Botanicznej, też mieszkańcy tam protestowali. Te wszystkie inwestycje dzisiaj z punktu widzenia czasu są bardzo wygodne dla mieszkańców Zielonej Góry, uproszczają, ułatwiają ruch i dlatego uważam, że w obecnej sytuacji nie można było zrobić nic innego. Myślę, że wszystkie samorządy będą zachowywać się w podobny sposób. Mają pieniądze, mają zaplanowane inwestycje, no i te inwestycje trzeba wykonać.
Wrócę w takim razie do tematu weta budżetu unijnego i tu również i politycy Konfederacji i politycy PSL-u głosowali w sprawie uchwały dotyczącej poparcia działań premiera w sprawie weta właśnie w zeszłym tygodniu. Nazywajmy rzecz po imieniu. Myślę, że przedwojenny PSL również by się nie zgodził na mechanizm praworządności. O tym wczoraj na antenie Polsatu mówił Paweł Kukiz, który jest również w Koalicji Obywatelskiej. Część posłów bo właśnie Kukiz 15 poparła tą uchwałę dotyczącą wspierania działań premiera. No właśnie, czy Polskie Stronnictwo Ludowe jest za wprowadzeniem mechanizmu praworządności przy przydzielaniu środków Unii Europejskiej, czy jest przeciw? Arkadiusz Dąbrowski.
Panie redaktorze, zadał pan bardzo trudne pytanie, na które postaram się oczywiście odpowiedzieć, bo dzisiaj tak naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy stracimy miliardy euro, jak mówi opozycja, tak? No bo to jest jedna narracja, czy jak mówi PiS, obronimy suwerenność przed zakusami biurokratów. I w zasadzie tu dzisiaj rozgrywa się ta cała zabawa. No i sytuacja skomplikowała się na początku listopada, gdy przywódcy właśnie państw Unii Europejskiej powiązali wypłatę środków z zasadą praworządności. I tak jak w przypadku praworządności, co do zasady jej wprowadzenia wymagana jest większość kwalifikowalna, czyli zwykła większość, ale przy budżecie jest wymagany całkowity konsensus. No i takie kraje właśnie jak Węgry i Polska nie zgodziły się. Tutaj to jest bardzo trudna, taka prosta odpowiedź na to pytanie, bo co do zasady wprowadzenia tej reguły praworządności, gdyby ta reguła była obiektywnie oceniana równo i sprawiedliwie w całej Unii Europejskiej, można by było się nad tym zastanawiać. Jednakże musimy się zastanowić, kto podejmowałby decyzję o tym, czy w Polsce jest praworządność, czy nie ma praworządności. Oczywiście ja mam wielkie zastrzeżenia co do rządów PiS-u, ale nie chciałbym, aby inne kraje, które w przeszłości, także nasza historia, bogata historia Polski pokazuje, że w przeszłości nie mieliśmy z nimi zawsze przyjacielskich stosunków, dzisiaj decydowały o tym, czy w moim kraju jest praworządność, czy nie ma praworządności. To tak jak ja nie mam prawa ingerować w życie moich sąsiadów, tak nikt nie powinien ingerować w sprawy Polski. Natomiast jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Ta narracja co do utraty środków jakby naświetla nam pewien punkt widzenia, czy Unia nie będzie dążyła w takim razie do znalezienia takiego rozwiązania, aby przyklepać, że się tak kolokwialnie wyrażę, budżet i pozbyć się niewygodnej Polski i niewygodnych Węgier, którzy po prostu mówią prawdę. Tak? Bo dobrze wiemy, że w Unią Europejską, którą nazywamy Unią dwóch prędkości, trzech prędkości, no są tam pewne podziały. Są kraje dominujące, które chcą narzucać swoją narrację, choćby Francuzi, którzy dla korzystnych rozwiązań podatkowych przeforsowali zapisy, że ślimak to ryba, czy Portugalczycy, które robią drzemy marchewkowe, przeforsowali zapisy, że marchew to owoc. Także sami dobrze wiemy, że są kraje, które nadają ton Unii Europejskiej i chciałyby one dominować, ale ja nie chciałbym, żeby to Francuz, Niemiec czy Hiszpan mówił mi, czy w moim kraju jest praworządność, czy nie.
Ciekawy głos Arkadiusza Dąbrowskiego z dylematem, z pewnym dylematem. Beata Pachnik-Łodzińska. Konfederacja nie głosowała w większości za uchwałą wspierającą działania premiera, ale stanowisko chyba ma jasne w tej sprawie. Weta budżetu unijnego.
No stanowisko jest jasne, tak? Nie może być tak, że Unia Europejska zaczyna funkcjonować na zasadzie podporządkowania tych poszczególnych krajów członkowskich, administracji. Miało być partnerstwo. Mieliśmy być wszyscy na równych zasadach, mieliśmy być partnerami. Tymczasem są lepsi i gorsi. Zakładanie, że gdzieś jest brak praworządności, to jest takie bardzo odczucie subiektywne. Brak praworządności, bo rządzi prawica, tak? To co ma być? Leworządność? Co Unia w ogóle rozumie pod pojęciem braku praworządności? Jest trudna sytuacja, jest koronawirus, jest pandemia, jest lockdown, i są napięcia społeczne. One są spowodowane właśnie tym wszystkim. Upadają przedsiębiorcy, jest coraz trudniejsza sytuacja gospodarcza i dyskutowanie na temat praworządności co kto rozumie pod tym pojęciem, jest moim zdaniem na chwilę obecną zupełnie nie do przyjęcia, tak? Nie ma sytuacji takiej, że faktycznie odczuwamy w jakimś stopniu brak praworządności, przez co nie wiem, kto to zauważył. Są na pewno jakieś działania policyjne, są strajki z drugiej strony, te napięcia społeczne, ale to jeszcze nie oznacza, że jest brak praworządności. Tak? Nie mamy sytuacji takiej, że nie wiem, zamknięto nam Sejm, Senat, rządzi jeden człowiek. Nawet jeżeli byśmy chcieli to tak uogólnić, tak? To jednak działają sądy, działa administracja i zarzucanie nam, że jesteśmy niepraworządni, bo rządzi prawica, to jest moim zdaniem nie do przyjęcia. Tutaj też bardzo się zdziwiłam, że nawet pan Soros się wtrąca w tą naszą wewnętrzną politykę unijną i narzuca swoje zdanie. Tak nie może być. Jeżeli są ustalone zasady podziału środków unijnych, a przecież te środki unijne nie są z Unii, to są składki, które wpłacają poszczególni członkowie. To nie jest tak, że Unia nam dała, wypłaciła z bankomatu i nagle robi wielką łaskę, że nam cokolwiek da. To są ustalone zasady między członkami i nie może być tak, że któryś z polityków, tam Verhofstadt czy inni, narzucają swoje zdanie i wprowadzają jakieś nowe definicje. To jest nie do przyjęcia i uważam, że to weto należy poprzeć i nie może być tak, że jedne kraje są wykluczane, nawet ciężko powiedzieć, ze wsparcia, współudziału we wspólnym, dobrze zgromadzonym w ramach działań Unii Europejskiej.
Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja. Dziękuję bardzo za tę część naszej rozmowy. I Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Gośćmi trzeciej odsłony naszej dzisiejszej audycji to są Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie, dzień dobry.
I zacznijmy może od pana Piotra, wywołany chyba do odpowiedzi przez wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Pana chciałem zapytać o te mechanizmy praworządności również i o tą uznaniowość, z którą przyznawaniu środków unijnych możemy się spotkać, o tym mówili nasi przedmówcy. Czy pan również ma swoje zdanie związane z tym faktem w kontekście również tego, w jaki sposób powinny być przyznawane środki z Unii Europejskiej, te dotyczące budżetu, ale też te dotyczące programu wsparcia po tak zwane środki covidowe, czyli te, które mają nas wspierać w odbudowie krajów po pandemii?
Szanowni Państwo, oczywiście sytuacja w mojej ocenie wygląda tak. Z końcem lat 80. Polska rozpoczęła starania o wejście do struktur Unii Europejskiej. Udało się tego dokonać od 2004 roku. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem tej struktury. Uznaliśmy wtedy, przyjęliśmy wszystkie zasady, jakie w tej strukturze obowiązują. Uznaliśmy wtedy, że wspólnie będzie łatwiej nam rozwiązywać problemy, szybciej będziemy się rozwijać, nadrobimy zaległości i będziemy konkurować w świecie, jako Unia Europejska.
I teraz mamy nowe zasady.
I będzie nam z tym łatwiej. I teraz mamy sytuację taką, że nie bardzo wiem, nie bardzo rozumiem, czego się obawiamy. Bo jeżeli w Polsce mamy praworządność, to nie mamy absolutnie żadnych powodów do obaw. O co kruszymy kopię? Mamy praworządny kraj, mamy zasady zgodne z zasadami, które przyjęliśmy, czyli z zasadami Unii Europejskiej. W związku z tym wszystko jest w porządku. Ja tylko przypomnę, w Unii Europejskiej mamy 27 krajów. Jeśli 25 z tych krajów mówi, że wszystko jest w porządku i że chcemy w określony sposób działać, to powinniśmy się z tym zgodzić, bo tak mówi demokracja. Większość ma rację.
Dobrze, to ja panu na chwilę przerwę, bo w naszych ustach brzmi to trochę znajomo, taki argument, że skoro nie mamy, nie boimy się, jak gdyby mamy w Polsce praworządność, to nie boimy się tego, co nas może spotkać, ale przez dekady na przykład słyszeliśmy, że nikt, kto szanuje władzę socjalistyczną, nie ma co się obawiać bezpieki. Taki argument też się pojawiał, ale wiemy oczywiście, jak to było i może właśnie tych nieprecyzyjnych przepisów się boimy, że my nie wiemy, co nas czeka, a w związku z tym ktoś może w przyszłości chcieć to wykorzystać.
Ja myślę, że wiemy, co nas czeka. Poza tym myślę, że powinniśmy na to spojrzeć tak, bo tutaj przedstawicielka Konfederacji opowiadała takie herezje, że budżet Unii Europejskiej to przecież nasze składki. Oczywiście, że tak, tylko że nie do końca, bo myśmy z Unii Europejskiej przez te 16 lat członkostwa dostali 123 miliardy euro, a wpłaciliśmy 58 miliardów euro. Więc to nie jest tak, że to są składki, możemy sobie sami poradzić. Oczywiście, że poradzimy sobie, jesteśmy silnym, sprawnym krajem, ale nie chcieliśmy i myślę, że w ocenie społeczeństwa nie chcemy sobie radzić. Chcemy mieć dalej otwarte granice, chcemy wspólnie szybko się rozwijać, chcemy żyć w bogatym kraju i chcemy żyć w takiej Europie, w której będziemy szanowani. I myślę, że jesteśmy szanowani. Natomiast nie może być tak, żebyśmy blokowali rozwój całej Unii Europejskiej, żebyśmy byli tymi, którzy przeszkadzają, którzy wkładają kij w szprychy. Tak? Tego nie wolno robić, zwłaszcza w tej trudnej sytuacji, którą mamy. Myślę o pandemii, mówię o tym kryzysie gospodarczym związanym z działaniami chroniącymi zdrowie. Tak nie wolno robić, nie wolno tak postępować.
Jacek Budziński, w takim razie dlaczego premier tak postępuje, skoro lewica mówi, że to jest destrukcyjne, tak to rozumiem, dla naszego kraju i dla Europy?
Najpierw może odniosę się do słów pana Piotra Tykwińskiego. Czym innym jest przeszkadzanie w rozwoju Europy, a czym innym danie ustawianie się po kątach, bo tak to dla mnie wygląda. Oczywiście, że my wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i przyjęliśmy te zasady, które wówczas obowiązywały. Niestety Unia po drodze te zasady, panie Piotrze, zmieniła. Czym innym było na przykład była kwestia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, a inaczej sytuacja wygląda dzisiaj. No nie można zmieniać sobie zasad gry po drodze, że na przykład jedne decyzje przyjmujemy jednomyślnie, ale już decyzje w sprawie uzależnienia przepływu środków od przestrzegania praworządności, to teraz sobie podejmiemy większością. Nie na takich zasadach chodziliśmy do Unii i Unia powinna szanować te zasady, które sama stworzyła, a nie zmienia je pod kątem zapotrzebowania opozycji w Polsce czy państw dominujących, takich jak Niemcy lub Francja. A co do praworządności, to może najpierw Niemcy i Francja zajmą się praworządnością u siebie. Chyba każdy z nas widział obrazki z Paryża i innych miast francuskich, gdzie policja pałuje ludzi na ulicach, gdzie trwają do dzisiaj protesty żółtych kamizelek. Jakoś tym się nikt nie przejmuje. To rozumiem, że to jest praworządne, tak? Tylko u nas.
W Warszawie policja pałuje metalowymi pałkami kobiety.
No, niech pan Piotrze, tak, jeszcze za chwilę niech pan mi powie, że czas został pobity i mamy go wznieść na ołtarze i sam to subito. Niech pan nie przesadza, dobrze?
Nie, no oczywiście. Ja panu przeszkadzałem,
jak pan mówił.
Panie Jacku, no bez przesady.
Ale przeszkadzałem panu, jak pan mówił, czy nie?
Bardzo przepraszam.
Więc, no właśnie, no to niech pan pozwoli mi się także wypowiedzieć. Wracając do tego, oczywiście, że pan premier dobrze zrobił. Dlaczego my mamy dać się po kątach rozstawiać? Co to my jesteśmy? Państwo drugiej kategorii? Niech Unia także nas traktuje na równi z pozostałymi państwami, nas oraz także Węgry, które proszę bardzo również postawiły się Unii. Jak najbardziej uważam to za słuszną decyzję podjętą przez premiera.
Jeszcze zadam panu pytanie, bo tu pojawił się drugi wątek odnośnie tego, skoro praworządność w Polsce jest, to czego się obawiamy? Jak pan to skomentuje?
To nie chodzi o to, czy my się obawiamy. My nie zgadzamy się na to, aby połączyć kwestię przyznawania środków finansowych od jakichś wyimaginowanych żądań Unii w zakresie przestrzegania praworządności. Ja jestem na przykład za tym, żeby nie przekazywać środków unijnych do tych państw, te środki są źle wykorzystywane, gdzie na przykład następuje malwersacja tych środków albo korupcja. O tak, proszę bardzo, wtedy nie przekazujmy, ale nie będziemy, ale proszę nie wiązać tego z przestrzeganiem praworządności. Za chwilę jeszcze z czym powiążą? Z tym, że za wolno wprowadzamy rozwiązania ekologiczne i w związku z tym też pieniędzy nam nie dadzą. No co to jest? Bankier siedzi w Berlinie i będzie decydował, kto może dostać, a kto może nie dostać. Bez przesady.
Ad vocem Piotr Kwiński, czy przechodzimy do kolejnego tematu?
Do kolejnego tematu proponuję.
Proszę Państwa, no jeżeli mogę ad vocem, tak, to przepraszam, ale jeżeli mówimy o pieniądzach, tak jak powiedziałem, znacznie, znacznie większych od tych, które wprowadzamy, no to ta społeczność cała, która daje nam te pieniądze, chce, abyśmy te pieniądze wydali w określony sposób. To jest dokładnie tak, jak się dzieje z darowiznami. To ten darczyńca mówi na to i na to przeznacz, a nie na co innego. A jak się będziesz zachowywał niewdzięcznie czy w sposób niewłaściwy, no to niestety ta darowizna będzie cofnięta albo będzie wstrzymana. To jest oczywiście tylko porównanie. Proszę
Unia Europejska jak święty Mikołaj.
Proszę nie odnosić się do tego bezpośrednio. Mówię tylko o tym, że żywy organizm unijny reaguje w taki sposób, że się rozwija. W związku z tym pewne zmiany zasad następują i będą następowały. Wstąpiliśmy
do
międzynarodowej społeczności. Jeżeli ta większość, 25 krajów, proszę Państwa, przegrywamy do dwóch, tak? My, tylko my i Węgry myślimy inaczej. Cała reszta.
Tylko że Polacy w sondażu się wypowiadają popierając premiera, więc to już też większość tutaj wie, co ma. Co chciałaby robić.
To mniej więcej, to też jest większość. Tak samo, panie redaktorze, jak pan wspomniał, że w czasach słusznie minionych, w czasach socjalizmu, większość Polaków na 1 maja ochoczo wychodziła i popierała PZPR, wie pan? No to tak, takie samo to poparcie mamy w tej chwili. Mhm. To jest manipulacja.
Aha, rozumiem, zmuszeni zostali. To Jacek Budziński.
Tak, to ja jeszcze poproszę krótko. Panie Piotrze, oczywiście, że nie darczyńca, przepraszam bardzo, tylko instytucje Unii Europejskiej przyznające środki. I ma pan rację, jeżeli na przykład panu by przyznali środki na budowę domu, dajmy na to bank, i nagle by powiedzieli tak, wie pan co, ale my panu tego domu nie damy, bo słyszeliśmy, że pan chce się rozwieść. No to bez przesady, tak? Jeszcze raz powtarzam, można uzależnić niedanie środków wtedy, kiedy dane państwo zostało złapane na tym, że te pieniądze na przykład są wydawane w inny sposób. A jak one są wydawane w Polsce? W taki sposób, w jaki powinny być wydawane. Co do tego ma jakaś praworządność? To są kwestie tylko po prostu finansowe i nic więcej. I tego Unia powinna się trzymać. Poza tym nie tylko Polska i Węgry się postawiły, ale także, nie wiem, czy pan słyszał, premiera Słowacji, który również
Słowenii również ma
duże wątpliwości w tej materii.
Panowie, no tak, jeszcze budżet Zielonej Góry przed nami. Przed nami budżet Zielonej Góry, a chciałbym, żebyśmy jeszcze skomentowali. Piotr Tychwiński patrzy na tegoroczny budżet Zielonej Góry z obawą czy z nadzieją?
Wie pan, no oczywiście, że z obawą, dlatego że w tym budżecie mamy tylko jedną rzecz pewną, a mianowicie taką, że na koniec roku 2021 będziemy mieli zadłużenie przekraczające 50% i to jest, co się na pewno nie zmieni. Reszta może się zmienić. W tym budżecie niepokoi mnie to, że mimo tego, że oczywiście należy planować inwestycje, należy planować rozwój, ale też musimy pamiętać, że to zadłużenie sięga już roku 2044 bodajże. W związku z tym nikt wtedy nie będzie pamiętał, kto i z jakiego powodu rządził w Zielonej Górze i dlaczego.
Ma
tak.
Ma pan na myśli, że tyle lat będziemy to spłacać.
Tyle lat będziemy to spłacać, tak. I również niepokoi mnie to, że nie następuje, proszę Państwa, żadna weryfikacja jakby potrzeb budżetowych, czyli dostosowanie, jeśli mamy okres trudny taki jak mamy, ale nie pochylamy się nad tym, czy na pewno miasto musi wydawać na swoje media tak ogromne pieniądze. Nie pochylamy się nad tym, czy w tym trudnym czasie musimy tak ogromne pieniądze wydawać na zawodowy sport. Nie pochylamy się nad tym, czy na pewno musimy w takim kształcie budować obwodnicę południową, którą, jak to powiedział celnie mój kolega, która tak jest potrzebna jak rybie ręcznik w kontekście tego, że jeśli nie będzie budowanych tam osiedli, jeśli nie będzie tam budowanych zakładów, to ta obwodnica w takim kształcie nie będzie spełniała dobrze swojej roli oprócz przeniesienia części ruchu. Ja zresztą powiem to na antenie i myślę, że za parę lat będzie można to odtworzyć. pan prezydent bardzo szybko zmieni zdanie i zobaczycie państwo, że w przeciągu kilku lat od jej wybudowania podjęte zostaną decyzje, które umożliwią tam budowanie osiedli, mieszkań, domów i zakładów. To się z całą pewnością wydarzy, bo po prostu obwodnice są miastotwórcze i tak się dzieje. Także tu pod tym względem ten budżet budzi pewne obawy, czyli ta wysokość zadłużenia, którą trzeba będzie spłacać przez ogromnie długi czas i brak refleksji nad tymi wydatkami, które wymieniłem.
Jacek Budziński, czy Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie rekomendował prezydentowi w tym budżecie jakieś zmiany, który prezydent zaproponował do 15 listopada, był ten czas?
Zasadniczą w tym roku i w następnym uchwały budżetowe mogą być przyjęte później, o czym prezydent Kubicki doskonale wie, ale będzie chciał, abyśmy ten budżet przyjęli w połowie grudnia, poniekąd słusznie, bo dzięki temu będzie można zająć się rozstrzyganiem przetargów na zamówienia publiczne. Jeszcze tylko ad vocem wobec słów pana Piotra. Przypomnę, panie Piotrze, że SLD, kiedy współrządziło Zieloną Górą razem z prezydentem Kubickim, to właśnie SLD także, oprócz innych klubów, poparło przeznaczenie pieniędzy na budowę CRS-u i to znaczna część zadłużenia stanowi ta inwestycja. Ale wracając do tematu, cieszę się z tego, że przynajmniej teoretycznie w projekcie tego budżetu inwestycje zostały utrzymane na poziomie 20%, bo jeszcze nam potrzeba, w cudzysłowie oczywiście, odpukać, aby zaczęły projektować miejscowe firmy i zwalniać ludzi. Nie dosyć, że ludzie zasadniczo mają już dosyć tej pandemii, izolacji i niedogodności związanych z tą sytuacją, to jeszcze nie mieliby co do garka włożyć. Te inwestycje przynajmniej pomogą utrzymać zatrudnienie Zielonej Górze na podobnym poziomie. Cieszą mnie także zapisane wydatki na walkę z COVID-em, czyli ten rezerwowy ewentualnie szpital polowy w hali lekkoatletycznej oraz działania prezydenta oraz pani marszałek w zakresie tworzenia nowych łóżek, na przykład w poliklinice. Ostatnio na sesji przetoczyła się gorąca dyskusja w tej materii. To są dla mnie dwa wyznaczniki. Z jednej strony utrzymać gospodarkę, z drugiej strony jak najbardziej łagodzić skutki pandemii w naszym mieście, bo jak sytuacja wygląda, to każdy widzi.
Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję panu za rozmowę dzisiejszą.
Dziękuję bardzo. Dziękuję panie Piotrze za ciekawą dyskusję. Pozdrawiam.
I Piotr Dychwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również panie Jacku. Dziękuję państwu za audycję i dziękuję panu redaktorowi za ciekawe tematy. Życzę przyjemnego i zdrowego weekendu.
Do usłyszenia.